Jest coraz mniej dostępnych mieszkań. Ten problem zwłaszcza dotyczy dużych miast. No i teraz tak, dlaczego tak się dzieje? Czy to z powodu tego, że no z jednej strony mamy tak ogromne zainteresowanie, a z drugiej strony deweloperom nie opłaca się ruszyć z budowami, no bo teraz jak jest mało mieszkań, to można utrzymać wysokie ceny.
Panie redaktor, to jest dość skomplikowana sprawa. Jej źródła należy poszukiwać dużo wcześniej, czyli myślę, że musielibyśmy się cofnąć do 2022 roku, kiedy zmieniły się zasady przydzielania kredytów. Tam pojawiły się zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące badania zdolności kredytowej potencjalnych klientów. I nagle się okazało, że cała masa Polaków nie ma zdolności kredytowej. Nie stać ich po prostu na mieszkanie, ponieważ no, musieliby mieć dużo wyższe zarobki niż rzeczywiście mieli. To spowodowało powstanie tak zwanego popytu odłożonego, no bo ci ludzie nie mogli kupować mieszkań, nie byli w stanie tego zrobić. Natomiast z punktu widzenia deweloperów spowodowało to znaczący spadek zainteresowania klientów oferowanych przez nich mieszkaniami. No więc w tej sytuacji plus niepewności związanej z sytuacją w Ukrainie, bo o tym też nie możemy zapominać, spora część deweloperów po prostu nie zaczynała nowych inwestycji, dlatego że nie widziała takiej potrzeby i że miała całkiem sporą liczbę mieszkań jeszcze w portfelu jako oferty. I teraz pojawiły się na początku 2023 roku, powiedzmy, pojawiły się wyraźne sygnały, że ten bezpieczny kredyt 2% zostanie uruchomiony, że on trafi na rynek i część ludzi zaczęła przewidywać, że rzeczywiście zostanie wzmocniona bardzo strona popytowa i przystąpili do działania. Kto przystąpił do działania? Ci wszyscy, którzy zorientowali się, że z różnych przyczyn formalnych nie będą mogli skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%. Czyli właśnie osoby bardziej zamożne, posiadające już mieszkanie, które miały odłożone znaczące środki finansowe, które poszukiwały bezpiecznej lokaty dla swoich pieniędzy. Oni zorientowali się po pierwsze, że nie będą mogli korzystać z bezpiecznego kredytu 2%, a po drugie zorientowali się, że jeśli nastąpi gwałtowny wzrost zainteresowania mieszkaniami przy ograniczonej siłą rzeczy ofercie deweloperów, dojdzie do poważnego wzrostu cen nieruchomości. I ci ludzie jeszcze przed wejściem w życie bezpiecznego kredytu 2% na wiosnę tego roku ruszyli do deweloperów kupować bardziej interesujące mieszkania, te, które im pasowały, te, które były dla nich dostępne. Czyli jakby pierwsza fala opróżniania rynku z mieszkań zaczęła się jeszcze zanim wszedł w życie bezpieczny kredyt 2%. To była wiosna tego roku. Druga to był już maj, czerwiec, kiedy było już wiadomo, że będzie bezpieczny kredyt 2% i wtedy ruszyli kredytobiorcy już zainteresowani uzyskaniem kredytu i zainteresowani dopłatami i ruszyli po rezerwację i nagle okazało się, że jest ogromne zainteresowanie. No proszę zwrócić uwagę, tutaj w tych danych, które cytowałem przed chwilą, była mowa o 37 tysiącach umów. No to oznacza 37 tysięcy mieszkań czy domów, więc to jest ogromna liczba. I teraz nagle się okazuje, że deweloperzy nie zaczynali w ostatnich prawie już 2 latach inwestycji albo zaczynali bardzo nieliczne, a nagle jest ogromne grono ludzi zainteresowanych zakupem mieszkania. Jakby tutaj podaż rozminęła się z popytem. Nastąpiło ogromne wzmocnienie popytu bez wcześniejszego wzmocnienia podaży. No i mamy sytuację, jaką mamy. Drenaż rynku i pierwotnego i wtórnego, no, wzrosty cen mieszkań i jak niektórzy wręcz piszą, licytacje na klatkach schodowych o to, kto kupi to mieszkanie. Nie wiem, czy to prawdziwe, bo to fakt internetowy, jak ja zawsze to nazywam. Natomiast tak, takie rzeczy też słyszałem.
Mało też mówiliśmy o rynku wtórnym, jakby się skupiliśmy na tym rynku pierwotnym, ale z tego, co też sama obserwowałam, wynika, że na rynku wtórnym właściciele mieszkań trochę za bardzo poszaleli z cenami i tak jakby strzelili sobie trochę w kolano.
Trudno mi się bezpośrednio do tego ustosunkować, ponieważ no, siłą rzeczy nie obserwowałem tak mocno rynku wtórnego. Natomiast no, można przypuszczać, że właściciele mieszkań również na rynku wtórnym chcieli wykorzystać tą sytuację. Tutaj dodatkowo w sukurs im jeszcze przyszli studenci, którzy wrócili już ostatecznie na uczelnię, którzy zaczęli wynajmować mieszkania, więc też pewna pula mieszkań trafiła na wynajem długoterminowy zamiast do sprzedaży. Ale myślę, że właściciele mieszkań na rynku wtórnym pomyśleli, że skoro dziura w ziemi obok mnie umożliwia deweloperowi sprzedawanie mieszkań po 13-14 tysięcy złotych za metr kwadratowy, to czemu ja nie mam sprzedać swojego ślicznego mieszkania za 12 tysięcy? No oczywiście zawsze jest trochę inny stosunek do mieszkania z rynku wtórnego i zawsze, kiedy się wchodzi do takiego mieszkania, należy rozpocząć od remontu i większość ludzi tak robi. No czego sprzedający nie zakładają i myślę, że tutaj jest źródło tego jakby rozminięcia się oczekiwań sprzedających z tym, co kupujący są skłonni zapłacić. Natomiast wiem, że ruch na rynku wtórnym jest też bardzo duży i że liczba ofert też znacząco tutaj spadła i też te najciekawsze mieszkania w dobrych lokalizacjach sprzedają się jak przysłowiowe ciepłe bułeczki, przynajmniej we Wrocławiu.
A czy pańskim zdaniem, ale też no, obserwuje pan rynek, obserwuje innych obserwatorów tego rynku, to co oni myślą
o tym. Tak, należałoby to powiedzieć.
Tak, co oni myślą o tym programie. Czy powinien być utrzymany program dopłat do kredytów, bezpieczny kredyt 2% w takiej formie, jak jest teraz? Czy może potrzebne byłyby jakieś zmiany? Czy może nie powinno być go wcale?
To jest dość kontrowersyjne pytanie. Obserwuję krajowy rynek nieruchomości od dłuższego czasu. Obserwuję różne programy, które były proponowane przez kolejne rządy. No i należy powiedzieć, że żaden z nich nie odniósł błyskotliwego sukcesu, jeśli chodzi o wzmacnianie podaży nieruchomości. Były owszem mniej lub bardziej udane, natomiast jeśli chodzi o podaż, zawsze był z tym problem. Natomiast no, takiej sytuacji z tak znaczącym wzmocnieniem popytu jeszcze chyba nie mieliśmy. I to jest no, ważny sygnał dla wszystkich, którzy będą myśleć nad takimi programami w przyszłości. Czy należałoby go utrzymać? Moim zdaniem tak. Natomiast on wymaga jakiejś korekty, ponieważ nieco mnie zaskoczyła pani pytaniem, ja oczywiście nie mam gotowej odpowiedzi, jaka to powinna być korekta i myślę, że wielu dużo mądrzejszych ode mnie specjalistów też nie potrafiłoby takiej odpowiedzi udzielić. Natomiast ja widzę dwa rozwiązania, ponieważ zastanawiałem się kiedyś nad tym i patrząc na przykład z wrocławskiej czy gdańskiej perspektywy, wydaje mi się, że bardzo interesującym rozwiązaniem byłoby wzmocnienie połączeń kolejowych aglomeracji z miastami, które je bezpośrednio otaczają, które stanowią dla nich naturalne zaplecze. I nie mówię tu w tym przypadku o Trójmieście, bo ono jest pod tym względem znacząco homogeniczne. Chodzi mi o dalej położone miasta, czy na przykład w przypadku Wrocławia, na przykład Legnice, Świdnice, Wałbrzych i tego typu ośrodki. Ponieważ proszę zwrócić uwagę na taką rzecz. Tam mieszkania są dużo tańsze, dużo łatwiej tam znaleźć coś ciekawego dla siebie. A jeżeli one zostaną połączone we właściwy sposób koleją, nazwijmy to nieco na wyrost, metropolitalną, to będą to interesujące miejsca do zamieszkania i to będą interesujące miejsca, żeby tam mieszkać, a na przykład nawet pracować we Wrocławiu, bo jeżeli będzie możliwość dojechania z takiego mniejszego ośrodka w ciągu godziny pociągiem do centrum Gdańska, Warszawy, Wrocławia, Łodzi, nieważne, to proszę zwrócić uwagę, że w sytuacji, jeśli ktoś będzie miał trochę szczęścia, on tym pociągiem szybciej dojedzie do pracy w aglomeracji, niż na przykład któryś z nas, jeśli utknie w korku, jadąc ze swojego mieszkania w danym mieście do pracy. Więc wydaje mi się, że tutaj pora jakby nieco zmienić model rozwoju i przejść do takiego bardziej zdecentralizowanego modelu mieszkania i rozwoju aglomeracji. Ja wiem, że to dziwne, wiem, że to wykracza daleko w przyszłość, ale ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę w miastach jest ograniczona. Przepustowość infrastruktury miast, zwłaszcza tej komunikacyjnej, jest ograniczona, a co za tym idzie, dalsze rozlewanie się miast musi być połączone albo z tworzeniem jakichś dodatkowych ośrodków na obszarach samych aglomeracji, czyli mniejszych centrów, mniejszych jakby skupisk urzędów, sklepów i tak dalej, w których będziemy mogli wszystko załatwiać, albo musi doprowadzić do zdecydowanie większej decentralizacji modelu mieszkania, do którego jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni.
To jest bardzo ciekawa koncepcja. Bardzo panu dziękuję. Moim i państwa gościem był dziś Wojciech Rynkowski, ekspert portalu ekstradom.pl.
Dziękuję pani redaktor, kłaniam się państwu i do usłyszenia.